Oświata i wychowanie to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. To druga część. Pierwsza część, zapraszamy, można ją odsłuchać, obejrzeć na stronach Telewizji Trwam, Radia Maryja. Już są zamieszczone, także serca zachęcamy, zapraszamy tych spośród Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w tej pierwszej części naszego spotkania. W tym temacie oświata i wychowanie, a naszym gościem jest, przypomnijmy, pani Anna Zalewska, minister edukacji. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór, witam.
Pani minister, wspomnieliśmy na początku tej pierwszej części o pani doświadczeniu ze szkołą, pani też takim autorytecie tutaj tego, żeśmy jeszcze nie dokończyli spośród nauczycieli, bo nauczyciel to jest ten, który naucza, to jest również wychowawca, bo to są te dwa skrzydła, prawda, szkoły. Jest to nauczanie i wychowywanie. A czy pani pamięta z szkoły, nie wiem, podstawowej, szkoły średniej, czasu studiów, takiego nauczyciela, wykładowcę, który był dla pani takim autorytetem, który gdzieś właśnie, na którym pani bazuje, może po dzień dzisiejszy?
Rzeczywiście czas spędzony w szkole i na studiach to czas przyjemny. Ja lubiłam się uczyć, lubiłam działać, byłam zawsze społecznicą. Miałam wiele autorytetów, oczywiście trudno wszystkie wymienić. Natomiast rzeczywiście na niektórych się wzoruję, ale też pamiętam, kiedy zostałam młodym nauczycielem, powiedziałam sobie, że z kolei z tych nauczycieli, którzy popełniali błędy, ja muszę wyciągnąć wnioski i nigdy nie być podobną, albo nigdy nie powtarzać takich samych błędów. I tak jak ojciec powiedział, nauczyciel to ten, który uczy matematyki, fizyki, języka polskiego, ale również wychowawca, ale musimy powiedzieć jeszcze o dwóch cechach, dwóch określeniach, które są ważne. To przyjaciel, mistrz i autorytet, bo żyjemy w czasach upadku wielu autorytetów. Młodzi ludzie szukają ich wszędzie, wśród swoich rówieśników, wśród rodziców, ale bardzo często tymi autorytetami są nauczyciele. W związku z tym taka ogromna odpowiedzialność przed nauczycielem, żeby nie zawieść, żeby być wtedy, kiedy jest taka potrzeba, żeby być na lekcji. Ale jeżeli jakiś uczeń chce zostać 3 minuty dłużej, żeby porozmawiać, bardzo często nauczyciele znają całą historię rodziny, wspierają całą rodzinę. Tak, w XXI wiek to szczególne wyzwanie dla nauczyciela.
Szkoła, instytucja, do której wracamy myślami. Daj, Panie Boże, jak najbardziej pozytywnie, bo to właśnie nauczyciele, bo to i ta wspólnota uczniów, to wiele lat, które spędzamy w szkole, to taka instytucja niezmiernie istotna i ważna w naszym życiu. I teraz chcemy spojrzeć właśnie w tym kontekście instytucji jakże ważnej, pewnej takiej ostoi, prawda, dla człowieka, na to, co się dzieje u nas, w naszej ojczyźnie. ZNP grozi paraliżem w szkołach. W dniu dzisiejszym Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił decyzję o strajku od 8 kwietnia do odwołania. I no jest to sytuacja, która napawa niepokojem, prawda? Z jednej strony właśnie, no co będzie się działo wówczas w szkole, w tym czasie, jeśli do tego strajku dojdzie, prawda? Bo to jest jeszcze obwarowane referendum, które ma być przeprowadzone w marcu w szkołach. No a przede wszystkim właśnie egzaminy. Pani minister wspomniała, że nie ma możliwości przełożenia, prawda, daty egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty, bo te egzaminy gimnazjalne to 10-12 kwietnia, prawda? 8 kwietnia ma się rozpocząć strajk, a jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasistów, to 15-17, ta podstawowa część.
Rzeczywiście z dużą przykrością wysłuchałam dzisiaj wystąpienia pana prezesa i tak jak ojciec powiedział, wszyscy mamy nadzieję, że do strajku nie dojdzie, że w tej chwili jest czas na refleksję, na referenda, przede wszystkim na rozmowy o tym, dlaczego ten strajk powinien być dotkliwy i powinien boleć. To są cytaty. Jedyne osoby, które to zaboli, to dzieci. A my jesteśmy dla dzieci. Egzaminy są zawsze puentą całej edukacji. Są radością dla nauczycieli, kiedy widzą, że uczniowie osiągają sukcesy. I zrobię wszystko, żeby egzaminy przebiegły spokojnie. Tym bardziej, że egzaminy od 2002 roku nie są systemem podlegającym wprost pod ministra edukacji. To są egzaminy zewnętrzne. To są procedury, które trwają wiele miesięcy. To są dziesiątki milionów złotych. Tutaj nie można niczego przełożyć, dlatego że oto wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie ma jakiegoś egzaminu, który kosztuje 3-4 miliony złotych, to nie ma podstawy prawnej do tego, żeby ktokolwiek bez przetargu mógł zadysponować taką kwotą. Czyli trzeba było ogłaszać przetarg na nowe arkusze. Arkusze wszystkie są już wydrukowane, one czekają. Mamy 4 egzaminy po 8 klasie, po gimnazjum. Mamy matury, wreszcie mamy egzaminy zawodowe. To wszystko się dzieje w określonym rytmie. Wszystkie te egzaminy trzeba sprawdzić. Chcę też powiedzieć, że nauczyciele byli tą pierwszą grupą, o której bardzo wyraźnie powiedział rząd jako grupie, której zwyczajnie należą się podwyżki, zasługują na podwyżki. My zresztą mówiliśmy w swoim programie, ja mówiłam na początku swojej kadencji. W 2017 roku, kiedy czekaliśmy jeszcze na efekt uszczelnienia podatków, uszczelnienia między innymi VAT-u. Nauczyciele byli tą grupą, która po raz pierwszy od bardzo wielu lat otrzymała waloryzację. W 2017 roku zapowiedzieliśmy podwyżki 3x5 w 3 krokach i wtedy była pełna akceptacja wszystkich związków zawodowych. I kiedy zaczęliśmy wypłaty, zaczęły się problemy. One oczywiście są wytłumaczalne i ja je wszystkie rozumiem, dlatego doszło do przełomu, przyspieszenia. Przy dużym wzroście gospodarczym nauczyciele, którzy od 2012 roku nie otrzymali żadnych podwyżek i nikt się o nich nie upominał, uznali, że chcieliby uczestniczyć w tym wzroście gospodarczym. Dlatego po rozmowach ze związkami zawodowymi przyspieszyliśmy. Dlatego w ciągu 17 miesięcy nauczyciel dyplomowany w minimalnym wynagrodzeniu będzie miał 508 zł podwyżki. To jest prosta matematyka. W kwietniu 2018 roku 168 zł, w styczniu 2019 w tej chwili zostały wypłacone razem z wyrównaniami pensje 166 zł, we wrześniu 174 zł. To jest ponad 508 zł tylko w minimalnym wynagrodzeniu. Przypomnijmy, pensje ustala samorząd, dlatego że jeszcze do tego dochodzą dodatki. I my mówimy o takich dodatkach stałych. Dodatku za wyróżniającą pracę, nauczyciel kontraktowy 200 zł, mianowany 400, dyplomowany 500, każde zajęcia dodatkowe płatne i wreszcie dla młodego stażysty, dla nauczyciela 1000 zł na start i jeden element z piątki Kaczyńskiego, jak to wszyscy popularnie mówimy, do 26 roku brak podatku PIT. To rzeczywiście ogromne propozycje, które są takim spotkaniem w pół drogi, bo dyskusja na tym polega, że właśnie mamy spotkać się w pół drogi. To jest koszt 5 400 milionów złotych, które są dodatkowymi pieniędzmi do subwencji oświatowej. Rząd Zjednoczonej Prawicy szanuje pracę nauczycieli, szuka takich rozwiązań na już i na teraz i przyjął zobowiązania, jak będą wyglądać prace nad wynagrodzeniami w 2020 roku.
Czyli mamy nadzieję, że do strajku nie dojdzie i nauczyciele dojdą do porozumienia.
Ponad 70% rodziców nie akceptuje takiej formy strajku. Naprawdę dzieci muszą być poza sporem dorosłych. Choćby nie wiem, jak ważny był to spór, bo przecież spór o podwyżki dla nauczycieli jest po prostu ważny.
Pani minister, w deklaracji na rzecz edukacji przyszłości, o której wspomnieliśmy w naszej pierwszej części, jest wymienione wiele z osiągnięć, prawda, Ministerstwa Edukacji, rządu w kwestii usprawnienia edukacji, tym, żeby uczniom lepiej się uczyło, nauczycielom lepiej się nauczało, żeby rodzice byli bardziej zadowoleni. I między innymi jest tam punkt, który gdzieś nieustannie boli. Punkt związany z odsłodzaniem tornistrów uczniów, prawda? Wiemy, jak wielki jest to problem, jak małe dzieci chodzące do podstawówki dźwigają na swoich barkach tornisty, które wypełnione są dużą ilością książek i to są wielkie kilogramy, które te dzieciaki muszą dźwigać na swoich barkach, idąc niejednokrotnie dość spory odcinek do szkoły i jak tutaj można pomóc?
Ze dwa razy zdarzyło mi się, wręcz idąc ulicą, widząc ciężki tornister, zapytać, w jakiej szkole dziecko się uczy, by porozmawiać z dyrektorem czy z nauczycielami. Proszę Państwa, mamy przepisy, które bezwzględnie nakazują, aby podręczniki zostały w domu albo podręczniki zostały w szkole. Ja zmieniłam rozporządzenie. Kiedyś było tak, że dyrektor szkoły czy nauczyciele powinni zorganizować miejsce, czy to szafki, czy to jakieś miejsce w klasie, na pozostawienie podręczników. W tej chwili jest to jednoznaczny i kategoryczny nakaz, że dyrektor ma zorganizować tak zajęcia, żeby dziecko nie nosiło podręczników. To po pierwsze. Po drugie, w większości szkół bardzo poważnie dyrektorzy i nauczyciele do tego podeszli. I rzeczywiście dzieci nie noszą podręczników, szczególnie w klasach 1-3, gdzie mamy jednego nauczyciela, który dobrze wie, jakiego podręcznika będzie potrzebował. Po trzecie, my nie uczymy z podręczników. My uczymy z podstaw programowych. Ten podręcznik jest tylko takim dodatkowym narzędziem. Mamy w tej chwili sojusznika Sanepid. Jeżeli rodzic zwraca uwagę nauczycielom, prosi dyrektora i to się nie realizuje i nie spełnia, choć mówię, mamy to, analizujemy to na bieżąco, należy to już do rzadkości, to prosi Sanepid po to, żeby skontrolował szkołę. To jest bezwzględnie wpisane do rozporządzenia. I wreszcie podjęliśmy cywilizacyjne zmiany i cywilizacyjne decyzje. Do 2021 roku w każdej szkole będzie szerokopasmowy internet. W tej chwili rozpoczęło się już podłączanie tych szkół, między innymi po to, żeby w każdej klasie, i jest kolejny projekt Ministerstwa Edukacji, była multimedialna tablica, ponieważ mamy 50 tysięcy e-zasobów. My możemy to wszystko robić na multimedialnej tablicy, podręczniki są do niczego niepotrzebne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako polonistka, która wie, w jaki sposób zorganizować zajęcia z języka polskiego, wykorzystując multimedialną tablicę. Ponieważ wiemy, że trzeba się tego nauczyć, przyzwyczaić, nie wystarczy tylko zakupić multimedialny sprzęt. Właśnie Ministerstwo Cyfryzacji rozstrzygnęło przetarg na 50 milionów złotych dla nauczycieli, żeby żeby razem nauczyli się realizowania podstaw programowych przy pomocy właśnie multimedialnego sprzętu. Także rozwiązań jest już bardzo dużo, ale ponieważ one są nowe, trzeba o tym mówić, dziękuję, że o tym rozmawiamy, przypominać rodzicom i przypominać nauczycielom. Przepisy są już tak skonstruowane, że po prostu trzeba tylko na nie zwracać uwagę.
Pani minister, w dniu dzisiejszym na łamach naszego dziennika ukazał się artykuł autorstwa pani Anny Ambroziak pod tytułem Profilaktyka czy zachęta? I w tym artykule czytamy między innymi, że obok Poznania, Warszawy i Gdańska, także Łódź należy do miast, w których są wdrażane zajęcia z tak zwanej profilaktyki ciąż. Taki model edukacji seksualnej wprowadzono między innymi w Wielkiej Brytanii. Celem było zmniejszenie ilości tak zwanych nieplanowanych ciąż. Efekt był jednak przeciwny. Wzrosła również liczba chorób przenoszonych drogą płciową. W szkołach już jest wychowanie do życia w rodzinie. Czy zdaniem pani minister jest potrzeba, aby na terenie szkoły były prowadzone zajęcia z tak zwanej profilaktyki ciąż?
Rzeczywiście szkoła jest przygotowana do tego poprzez swoje podstawy programowe, poprzez dedykowane zajęcia, program wychowawczo-profilaktyczny, żeby młodego człowieka, dziecko wprowadzić w świat seksualności. Tylko w wypadku podstaw programowych to wszystko jest tak zaplanowane, żeby dziecko widzieć holistycznie i również edukację seksualną w taki sam sposób. Łączyć z szacunkiem, odpowiedzialnością, miłością, rodziną. W związku z tym takie dodatkowe zajęcia, akurat tych nie znałam, będę musiała uważnie przeczytać ten artykuł, są ryzykowne w tym sensie, że one nijak się mają do podstaw programowych. My wyraźnie mamy prawo oświatowe skonstruowane i podstawy programowe w taki sposób, że właściwie nikt z zewnątrz nie powinien ingerować w ten proces edukacyjny. Oczywiście szkoły razem z rodzicami decydują, w jaki sposób współpracować z różnymi instytucjami, ale to musi być wspólna zgoda i wspólna decyzja. Właśnie po to, żeby samorządowcy wypełniali swoje funkcje. Podstawy programowe, podręczniki, programy to nie jest domena samorządów. Samorządy to finanse, warunki pracy, dodatki dla nauczycieli. Ja zawsze zachęcam samorządowców, żeby zamiast próbować ingerować w podstawy programowe, przeznaczyły pieniądze na pedagoga, psychologa, wzmocniły wychowawcę poprzez dodatek dla wychowawcy, czy też dodatki motywacyjne. Naprawdę są wyznaczone ustrojowe i prawne kompetencje i każdy powinien się tego trzymać.
Nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnym znaczeniu, prawda? Wspomnieliśmy o tych autorytetach na początku naszego spotkania. Jednak zauważalny jest spadek zainteresowania wykonywaniem zawodu nauczyciela wśród młodych ludzi. Pani minister, jakie kroki zostały podjęte, czy są w perspektywie, aby pracę w zawodzie nauczyciela podejmowali najlepsi absolwenci?
To jest zjawisko nowe, dlatego że ostatnie lata przyniosły ogromne zwolnienia wśród nauczycieli. Przypomnijmy, to ponad 45 tysięcy etatów. To taki dramatyczny niż demograficzny i właściwie bezkarna likwidacja małych szkół. My zablokowaliśmy, dając między innymi weto kuratorowi likwidację małych szkół, byliśmy konsekwentni, nie oszukaliśmy samorządowców, daliśmy dodatkowe pieniądze na utrzymanie tych małych szkół. Tych małych szkół w systemie, proszę Państwa, mamy aż 1/3. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy pozwolili na dalszą likwidację. 1/3 szkół zniknęłaby nam z systemu. To po pierwsze. Po drugie, nauczyciele w tej chwili to grupa, która zobaczyła, że pojawiło się 28 tysięcy dodatkowych etatów. To przyniosła reforma, pewnie Państwo słyszeli jeszcze rok temu, że będzie 100 tysięcy nauczycieli zwolnionych przez reformę edukacji, że nie zdążymy z podstawami programowymi, że nie będzie podręczników. No właściwie co miesiąc wieszczono różnego rodzaju armagedon w systemie edukacji. 3 lata absolutnej dyscypliny, dotrzymywania terminów, dotrzymywania wszystkich zobowiązań. Jeżeli chodzi o nauczycieli, również patrzymy na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Przed nimi jeszcze wiele lat pracy, a dzieci nam się zmieniają co roku. Musimy nadążać za tymi dziećmi, dlatego zachęcamy nauczycieli do tego, żeby uczyć się tych dzieci innego sposobu dobierania metod czy też pracy z dziećmi, by indywidualizować te prace albo pracować projektem. Ale znowu, to bardzo wiele lat udawania, że nikt nie widzi, że nie ma systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Właśnie to wzmacniamy, właśnie to zmieniamy. Chcemy dążyć do centralnego ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli. To jest troska całej Europy. Ja byłam ze 2 miesiące temu na spotkaniu Komisji Europejskiej, gdzie rzeczywiście ta kwestia jest podnoszona w całej Europie. Wreszcie kształcenie nauczycieli na uczelniach. Tutaj dogadałam się, mówiąc kolokwialnie, z premierem Gowinem i zmieniliśmy przepisy dotyczące kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach. Proszę zauważyć, że każdej uczelni, a właściwie każdej niepublicznej placówce, wydawało się, że można uczyć nauczyciela. My mieliśmy, zanim rozpoczęła się reforma, 430 placówek uczących nauczyciela. W związku z tym, że jest to naprawdę odpowiedzialna praca i odpowiedzialna edukacja, powiedzieliśmy, że studia tak, ale studia na takim poziomie i na takiej uczelni, która ma co najmniej instytut badawczy albo podpisaną umowę z instytutem badawczym. Studia, gdzie nauczyciel będzie miał kształcenie w zakresie edukacji włączającej, czyli takiej skierowanej do dzieci ze specjalnymi potrzebami, bo mamy ich w systemie ogólnym, czy też wykorzystania multimedialnego sprzętu i realizacji podstaw programowych. Jednocześnie w przepisach, i to się dzieje, powiedzieliśmy, nie może każdy uczyć nauczyciela. Muszą to być instytucje kontrolowane. Każda instytucja, która chce uczyć nauczycieli, musi przejść akredytację i to się w tej chwili dzieje. Mało tego, to będzie cały czas monitorowane, tak aby, jeżeli okaże się, że ta akredytacja wydana, no jednak nie gwarantuje jakości, ta akredytacja będzie mogła być zabrana. I będzie to jasny sygnał dla każdego, kto będzie chciał albo w studiach dziennych, albo w studiach zaocznych, albo na studiach podyplomowych być pewien, że ta uczelnia właściwie kształci. I oczywiście to, co rząd Zjednoczonej Prawicy robi, podnosząc pensje nauczycieli, to jest początek drogi. Ale jeszcze raz przypomnę, ostatnie podwyżki były w 2012 roku. Ja w 2013, 14, 15 nie słyszałam emocji czy protestów. Dlatego pokornie proszę wszystkich nauczycieli, żeby widząc, że dotrzymujemy słowa na każdym etapie, nikt nie jest w stanie mi zarzucić, że nie dotrzymałam słowa czy jakiegoś zobowiązania, żeby zaufali i uznali, że to, co między innymi jest w deklaracji na rzecz edukacji przyszłości, po prostu zostanie zrealizowane. 10 miliardów złotych przez ostatnie 3 lata więcej na edukację. Zrealizowany właściwie cały pakt dla edukacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, 90% postulatów Solidarności, tych sprzed objęcia przeze mnie Ministerstwa Edukacji, również zrealizowane.
Pani minister, wspomnieliśmy o tym, że młodzi ludzie się zmieniają bardzo szybko, prawda? Coraz lepiej posługują się światem wirtualnym, różnego rodzaju właśnie sprawami związanymi z elektroniką. I w tym kontekście też spójrzmy, jak się zmieniają sale lekcyjne, prawda? Jak się zmienia też szkoła od takiej strony. Wspomnieliśmy o tablicach multimedialnych. A co jeszcze możemy powiedzieć na ten temat?
Rzeczywiście i wiedzą o tym też samorządowcy. Większość rzeczywiście podejmuje wyzwania, bo to jest ich zadanie, między innymi budowania nowoczesnych szkół. One nie tylko zmieniają się w środku, bo multimedialny sprzęt, ale również, to jest taki też duży projekt Ministerstwa Edukacji, chcemy, żeby w każdej szkole były gabinety przyrodnicze, czy to fizyczny, czy to chemiczny, czy to biologiczny, dlatego że patrzymy na edukację jako na praktyczną. Trzeba tej edukacji doświadczyć. Na przykład szkoły branżowe, bo w tej chwili dokonujemy kolejnej dużej zmiany. Jeździmy po Polsce, żeby przygotowywać już dyrektorów, nauczycieli, żeby zmieniali rzeczywistość szkół branżowych, bo o nich teraz mówimy. Tam na przykład do świata multimedialnego chcemy w ciągu 2-3 lat przenieść wszystkie podręczniki, dlatego że bardzo często są takie zawody, gdzie wydawcom nie opłaca się drukować podręczników, ale jednocześnie chcemy, żeby również pojawiły się symulatory. Po prostu jest wiele przepisów wynikających z kodeksu pracy, które nie pozwalają młodemu człowiekowi, który ma lat 16, na to, żeby na przykład zacząć prowadzić duże samochody. Więc tutaj rzeczywiście sporo się zmienia, ale szkoła to musi być również sala gimnastyczna. Dlatego naprawdę setki milionów złotych razem z ministrem Bańką, który rzeczywiście przyznał, że strategiczna infrastruktura sportowa musi być przy szkole i wiele, dziesiątki projektów wspierających tę salę gimnastyczną, ale również w szkole musi być biblioteka. Przypominam, że moi poprzednicy, choć rzadko odwołuję się i staram się nie wchodzić w różnego rodzaju spory polityczne, chcieli, żeby bibliotek nie było w szkole, tylko żeby były gdzieś tam na zewnątrz, w gminie. Nie tylko jest biblioteka, ale również przez ostatnie 2 lata 60 milionów złotych na wsparcie dla tych bibliotek. I wreszcie dzieci muszą zjeść. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ciągu najbliższych 2-3 lat nie można było nie zjeść w szkole. Dlatego stołówka i projekt i dofinansowanie dla samorządowców, którzy będą budować, remontować, odświeżać stołówki.
I drożdżówki również będą.
Tak, oczywiście mówimy o tym, jak powinno wyglądać żywienie, ale znowu trzeba to zrobić praktycznie. No jak zrobić to, nie mając stołówki albo miejsca, w którym trzeba zjeść? My pokazujemy w rozporządzeniu, że ma być dostęp do wody pitnej. Zachęcam wszystkie wodociągi, żeby w szkołach, w swoich gminach zamontowały odpowiednie urządzenia po to, żeby, bo większość wody jest w tej chwili w takim stanie, świetnie funkcjonują zakłady wodociągów, że jest po prostu zdatna do picia, więc na przykład niby drobiazg, ale konieczność. Po drugie mówimy, no zrób taką przerwę i siądź z tymi dziećmi, żeby albo albo ten zamówiony obiad, albo kanapki, ale żeby wszyscy zjedli nie w biegu pomiędzy jednym a drugim przedmiotem, ale mieli czas na to, żeby zjeść. No, powtarzamy, to narzędzie edukacyjne. Sporo przed nami, ale już to rozpoczęliśmy.
Na zegarach 22, a na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, oświata i wychowanie, a naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji. Zapraszamy radio słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszamy. Dwie minuty po godzinie 22. Oświata i wychowanie, temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy pierwsze telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Krzysztof
ze Śląska. Witam panią minister. Ja mam taką sprawę odnośnie pewnej znajomej nauczycielki, która się przeprowadziła do innej miejscowości na Śląsku. Pracuje ponad 28 lat. Ponad 16 lat ma dyplomowanego nauczyciela, ale od 8 lat niestety jest traktowana bardzo brzydko. Przez 8 lat uczy na umowie na czas określony. Co roku się denerwuje, że nie będzie miała pracy. A dodatkowo jeszcze mogę też powiedzieć, że jest wybitnym matematykiem, bo też zdobyła jedną z niewielu nagród państwowych. I o co tutaj ze wszystkim chodzi? Chodzi głównie o to, że nauczyciele by chcieli pracować, ale są, po prostu przykro to powiedzieć, koligacje dyrektorskie, urzędnicze, które nie pozwalają tak wysokiemu, wykwalifikowanemu po uniwersytecie nauczycielowi pracować na umowę na czas nieokreślony. I nie rozumiem tego, bo ma umowę na czas, na czas określony, co powinno się stosować do kodeksu pracy, a zasłaniane jest kartą nauczyciela ze względu na możliwości. Jest taki 1/10 punkt, którym po prostu dyrekcja i wszyscy sobie żonglują. I to nie jest jedyny przypadek, że nauczyciele są w ten sposób traktowani. i nie ma ta osoba pojęcia, co ma zrobić, bo wszystko robią. Dyrekcja po prostu jeszcze się zmieniła i komuś tam bardzo to niewygodne, że ktoś ma tak wysokie kwalifikacje, żeby po prostu być zatrudniona jak normalny, doceniony człowiek.
Panie Mieczysławie, przekazujemy głos pani minister. Dziękujemy za ten właśnie temat, który pan podjął. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to pytanie, tym bardziej, że ono jest takie wstrząsające, dlatego że matematyków, proszę państwa, potrzebują wszędzie. Więc jestem zdziwiona, że można jakiegoś matematyka nie szanować, w dodatku z takimi kwalifikacjami. Z tego, co pan mówi, to tak naprawdę jest łamane prawo. Dlatego, że nie ma takiej możliwości. Ja wiem, o którym punkcie karty nauczyciela pan mówi, ale on również nie pozwala na takie zachowania, to znaczy na ciągłe przedłużanie takiej sytuacji, że ktoś jest zatrudniony na czas określony. Ale chcę panu powiedzieć, że ponieważ rzeczywiście on jest nadużywany, ten przepis, Solidarność Nauczycielska to podniosła. My w tej chwili, proponując zmiany, bo żeby zdążyć z kolejną transzą podwyżek we wrześniu, to ja już podpisałam projekty ustaw i rozporządzeń, które będą zmieniane, żeby dokonać tego przyspieszenia. I my sobie to zanotowaliśmy i będziemy próbowali ten przepis tak jednoznacznie, bo on jest starym przepisem, tak jednoznacznie sformułować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. A na koniec ja mam ogromną prośbę, bo pan mówi o Śląsku, że jest pan ze Śląska. Macie tam świetnego kuratora. Bardzo was proszę, powołując się na dzisiejszą rozmowę, gwarantuję państwu dyskrecję. Wprost do sekretariatu pani kurator, po to, żeby po prostu telefonicznie porozmawiać. Najwyżej umówicie się państwo. My to po prostu bardzo dyskretnie sprawdzimy, dlatego że z tego, co pan mówi, prawdopodobnie dochodzi do złamania prawa.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Wrocławia. Ja tak przysłuchuję się tej dyskusji, bo też trzy lata byłem nauczycielem. Później przez 20 lat moje dzieci, że tak powiem, bo jeszcze ostatnie jest w tym systemie edukacji. Tak, kiedy słyszę o pieniądzach dla nauczycieli, tak jak swego czasu pani minister była łaskawie wspomnieć, żaden nauczyciel nie zostanie zwolniony. Ja mówię, że już tam od kilkunastu lat pracuję w tak zwanym wolnym rynku. I jak ja słyszę takie słowa, że żaden nierób nie zostanie zwolniony, żaden nieruch nie zostanie zwolniony, żaden zboczeniec nie zostanie ze szkoły zwolniony, a teraz jeszcze wszyscy dostaną podwyżki. Czy to coś nie jest jakiegoś chorego? I że tak powiem, czy ma to coś wspólnego w ogóle z jakimś normalnym systemem? Może tyle, bo wiem, że pani minister z polnistką pewnie dużo powie na ten temat. No i ciekawy jestem, jaka będzie odpowiedź. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu. Pozdrawiamy.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie dlatego powiem, że jestem polonistką. Ministerstwo i funkcja ministra edukacji mnie bardzo zdyscyplinowała. To znaczy staram się być bardzo konkretna, posługiwać się liczbami i przepisami. Po to właśnie, żeby precyzyjnie też odpowiadać na pytania. Jeżeli mówiliśmy o tym, że żaden nauczyciel nie zostanie zwolniony w ramach reformy edukacji, dlatego że planując tę reformę, zaplanowaliśmy 28 tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Nasze dzieci zasługują, żeby nauczyciele czuli się spokojni i bezpieczni. Podwyżki są konieczne, oczekiwane i nauczyciele na to zasługują. Ja w pana wypowiedzi słyszałam jakąś gorycz. Prawdopodobnie coś gdzieś się wydarzyło i pan ma jakieś złe doświadczenie. W każdym zawodzie, w każdym systemie zdarzają się ludzie, którzy w tym zawodzie pracować nie powinni, a to jest szczególnie bolesne, kiedy mówimy o tych, którzy pracują razem z dziećmi. W tej chwili przepisy tak zostały skonstruowane, że rodzice mają dużo większy wpływ. Zachęcamy do tego, żeby w ogóle tworzyły się takie wspólnoty nauczycieli i rodziców. Elektronika też oddaliła rodziców od szkoły. E-dziennik spowodował, że właściwie nawet nie mamy powodu do tego, żeby przyjść na wywiadówkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, przetoczyły się też takie kpiny z pomysłów, żeby na przykład w ramach zebrań rodziców zrobić wspólnie ciasto albo razem zorganizować grilla. Tak, to się po prostu dzieje już w polskich szkołach. Tak, wychowawcy, którzy pełnią swoją misję, widzą, że w takiej atmosferze doskonale rozmawia się o dzieciach. Bo poinformować o ocenach i przeanalizować, dlaczego są takie, a nie inne, jest naprawdę bardzo prosto. A zbudować więź, żeby budować dobrą atmosferę wokół szkoły, a przede wszystkim wokół dzieci, to jest naprawdę najwyższa szkoła jazdy wychowawczej. I proszę mi wierzyć, że coraz częściej to się dzieje. My zapraszamy rodziców. Między innymi pomysł na to, żeby był program wychowawczo-profilaktyczny konstruowany z rodzicami, jest również taką prośbą. Rodzicu, przyjdź do szkoły. Rodzicu, bądź w szkole. Bądź razem z nauczycielem. Nie ustawiajmy się przeciwko siebie, to znaczy nauczyciel musi mieć niezależność, w szkole obowiązują określone zasady, ale również rodzic ma prawo w różnych sytuacjach interweniować albo prosić o jakąś korektę, ale naprawdę wszystko to można zrobić. Także proszę wybaczyć, na pewno to wynika z jakiegoś złego doświadczenia. Generalnie nauczyciele mają bardzo odpowiedzialną pracę, bo tak jak pan też słyszy i widzi po swoich własnych dzieciach, dzieci naprawdę nam się bardzo zmieniają. Potrzebujemy ciągle zmieniać metody nauczania, żeby po prostu być razem z dziećmi i wiedzieć, jak ich uczyć, jak je uczyć.
Zapraszamy, odbierzmy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z okolic Torunia. Witam serdecznie ojca Dawida i panią minister. Ja tutaj mam takie pytanie do pani minister. Na czym polegać ma dodatek dla wyróżniających się nauczycieli? I kto będzie do tego kryteria ustalał? Czy to dyrektor, czy ministerstwo? To jest jedno z pytań. Tak. Może pani minister się do tego ustosunkuje. Jak ma wyglądać ten dodatek właśnie dla wyróżniających się nauczycieli? I tutaj pani minister przed chwilą mówiła właśnie o tej roli roli rodziców. Mnie się wydaje, że po prostu zbyt dużo się mówi o tej roli rodziców, bo rodzic tak, on wychowuje, szkoła wspiera, tak? Ale obecnie mamy takich rodziców roszczeniowych, że po prostu przychodzą wiecznie z pretensjami, bo nauczyciel jest niedofinansowany i można po prostu go poniewierać. To jest jedno. Druga sprawa. Każdy nauczyciel też może mieć rodzinę, może założyć rodzinę, może jej nie mieć, prawda? Ale chyba nie musi się grillować z rodzicami, spoufalać, bo chyba jakiś dystans powinien być. Tak mi się wydaje. Od nauczyciela się wymaga 24 na dobę. Wpisy są nawet o 11, o 12 w nocy i wymaga się od razu, jak na pogotowiu, odpowiedzi. Także wydaje mi się, że to jest bardzo stresujący zawód i w ogóle niedofinansowany. A to z tego względu rodzice tak się zachowują, bo widzą, że nauczyciele po prostu zarabiają bardzo, bardzo, bardzo słabiutko. Także może pani minister najpierw mi odpowie, na czym ma polegać dodatek dla wyróżniających się nauczycieli. Pod jakim względem ten nauczyciel ma się wyróżniać? Bo ja uważam, że ludzie pracujący w szkole wypełniają swoją misję tak, jak należy. Ja nie widziałam takiego nauczyciela, który by po prostu nie robił tego, co do niego należy.
Pani Małgorzato, dziękujemy.
Zapisałam sobie wszystkie pytania i na wszystkie odpowiem. Jeżeli mówimy o tym, że nauczyciel jest niedofinansowany, tak, zgoda, powiedziałam to na początku programu, mówię i powtarzam za każdym razem. Jestem tym ministrem edukacji, który już w 2017 roku doprowadził do waloryzacji pensji nauczyciela i zapowiedział i konsekwentnie realizuje podwyżki pensji nauczyciela. Mówiąc o tym, że trzeba ustalić, jak one powinny wyglądać od 2020 roku, jak je uzależnić od na przykład wzrostu gospodarczego, żeby ciągle nie było emocji dotyczących podwyżek. Ale nie sądzę, żeby z tego powodu, że nauczyciel słabo zarabia, a tak jak powiedziałam, po zmianach i po podwyżkach, proszę zauważyć również, jeżeli chodzi o pani wynagrodzenie, że to jest jedyne kryterium szacunku lub braku szacunku do nauczyciela. Mówię do pani jako nauczyciel urlopowany, 17 lat uczyłam w liceum ogólnokształcącym i tak naprawdę to od nas zależy i od takiego społecznego klimatu wokół nauczycieli. Ja przez ostatnie 3 lata staram się na każdym kroku podkreślać wagę tej pracy. Podkreślam, jak ważnym jest nauczyciel i myślę, że to od nas samych nauczycieli zależą relacje pomiędzy rodzicami. Tak jak pani powiedziała, że są roszczeniowi rodzice. Proszę porozmawiać z dyrektorem, proszę na Radzie Pedagogicznej na ten temat podyskutować. Być może to jest jeden przypadek. Może wystarczy zwyczajnie poprosić i porozmawiać na spotkaniach z rodzicami, bo nikt nie ma obowiązku odebrania służbowego maila o godzinie 24. Wystarczy umówić się z rodzicami, że takie i takie informacje odbieracie państwo do określonej godziny. Mamy kodeks pracy, mamy kartę nauczyciela, mamy zwykłe ludzkie relacje. Trzeba je po prostu nazwać i ustalić. Macie państwo statut. Ustalacie ten statut, który też są taką opowieścią o tym, jak ma funkcjonować szkoła i w jaki sposób w szkole funkcjonują rodzice. Wydaje mi się, że absolutnie wszystko można tutaj wydyskutować i zwyczajnie się dogadać. A powiem pani, że to grillowanie z rodzicami, to ciasto zjedzone z rodzicami przynosi doskonałe rezultaty. Proszę, żeby pani spróbowała zaryzykować, żeby pani spróbowała tak przeprowadzić spotkanie z rodzicami, tak przeprowadzić wywiadówkę. Będzie pani zaskoczona efektami. Sama to na różnych poziomach przeżywałam, jak również moje koleżanki, koledzy, czy też nauczyciele, którzy ze mną rozmawiają. Jeżeli chodzi o ocenę, w tej chwili pokazaliśmy rzeczywiście, że nauczyciele, którzy będą mieć ocenę wyróżniającą, będą co miesiąc otrzymywać dodatkowe stałe pieniądze, niezależne od tego, co ustali samorząd. Dlaczego pani pyta o to, czy nauczyciel powinien być oceniany, czy nie? A proszę powiedzieć, my nasze dzieci oceniamy od momentu wejścia do szkoły, codziennie i na każdym kroku. Pokażmy rodzicom, że również dla nas to jest oczywiste, że podlegamy różnego rodzaju ocenom, a ponieważ zależy nam na jakości kształcenia, to ta ocena wyróżniająca będzie nobilitować, bo ona będzie miała nie tylko wartość finansową, ale ona również będzie skracała awans zawodowy nauczyciela. Reguły będą jednoznaczne i przejrzyste. Pamięta pani, chcieliśmy pokazać że powinny to być bardzo konkretne kryteria i wskaźniki, ale firmy szkoleniowe, które były u państwa w szkole, no, doprowadziły do tego, że pojawiły się regulaminy potworki liczące po 200 stron, a ja dodatkowej biurokracji do szkoły no, nie wyobrażam sobie wprowadzić, dlatego absolutnie się z tego wycofaliśmy. Proszę śledzić, bo te projekty ustaw w tej chwili poszły do tak zwanych uzgodnień międzyresortowych. Proszę śledzić te prace, dlatego że przecież każdy się do tego odniesie i będziemy mieć efekt tych prac no, w ciągu najbliższych 2 miesięcy, bo my chcemy, żeby ustawy zostały podpisane przez prezydenta do końca czerwca, żeby zdążyć z tymi rozwiązaniami na 1 września.
Na zegarach 19 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych oświata i wychowanie. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Andrzej ze Szwajcarii. Ja mam takie pytanie do pani minister. Jak to się dzieje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dopuszcza w szkołach tęczowe piątki, że Rafał Trzaskowski robi co musi podał w tych szkołach z tą seksualizacją dzieci. Jak to jest z tym z dyrektywą Światowej Organizacji Zdrowej? Ja to słyszałem w szczegółach. Jak to ma wyglądać nauka seksualna dzieci? Przecież jest to jedna wielka deprawacja. Jak pan się do tego odniesie? I dlaczego to się dzieje w szkołach polskich? Dziękuję.
Dziękujemy panu serdecznie. Pozdrawiamy.
Już odpowiadam. Nic takiego nie dzieje się w szkołach. Są różnego rodzaju próby, deklaracje, prowokacje, jak również pomysły samorządów na to, żeby w różny sposób ingerować w podstawy programowe. Natomiast my mamy podstawy programowe, mamy program wychowawczo-profilaktyczny, mamy tak skonstruowane przepisy prawa oświatowego, że nic takiego, o czym pan mówi, nie zadzieje się w szkole, dlatego że po prostu jest to niezgodne z podstawami programowymi i z prawem oświatowym. To są deklaracje, to są medialne wypowiedzi, natomiast nie ma możliwości na tego rodzaju przedsięwzięcia, żeby zadziały się w szkołach.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Asia z Pomorskiego. Ja chciałabym zapytać o takie sprawy. Pani mówiła dzisiaj o psychologach, pedagogach, którzy pracują w naszej w naszych szkołach. Jako rodzic widzę, że często są wprowadzane różne warsztaty, o których nie wiemy jako rodzice. Jesteśmy tu przy współpracy, współpracujemy z Ortolupis i złożyliśmy takie podania do szkoły, gdzie prosiliśmy o to, aby nasze dzieci nie uczestniczyły w zajęciach o przemocy, o ciąży, o planowaniu, o antykoncepcji i tak dalej. W innej szkoły uzyskaliśmy taki podpis, natomiast w innej szkoły było nam powiedziane, że nie uzyskamy takiej zgody i że nękamy pana dyrektora takimi prośbami. Nie wiemy często, jakie się odbywają zajęcia. Dzisiaj mieliśmy też taką sytuację, że były warsztaty. Nie wiedząc, jakie będą, napisaliśmy, że nie wyrażamy zgody. I w środę również mają się odbyć, w piątek mają się odbyć również warsztaty na temat poznawania własnego ciała. Nie znamy w ogóle osoby, która to będzie prowadziła, nie wiemy na jaki temat, to znaczy na jaki temat wiemy, ale ani osoby, ani nic więcej. Uważamy, że jest to klasa gimnazjum. Uważamy, że takie sprawy powinny przede wszystkim dotyczyć rodziców, dzieci, które ewentualnie mają jakieś takie kłopoty z tym, to oczywiście mogą szukać pomocy, ale uważam, że jest zbyt duża ingerencja szkoły do tego takiego życia seksualnego dzieci i my prosząc o to, żeby nam zostały udostępnione czy tematy czy właśnie co się będzie odbywało na takich warsztatach. Otrzymujemy, że jest to wszystko zgodne z podstawą programową. Co się potem okazuje, przychodzi dziecko, córka i okazuje się, że są to tematy, które nie są zgodne z tą podstawą programową. Na przykład byłam teraz świadkiem u swoich córek, gdzie przyszła pani o przemocy mówić i zaczęła mówić o Bogu, że Boga nie ma, że, bo one mówiły, że Bóg przy nich jest. Że jest osobą, która im zawsze pomaga, bo pani zapytała, czy macie taką osobę, która zawsze przy was jest. I one powiedziały, że Pan Bóg. To pani powiedziała, że jest osobą niewierzącą, że Boga nie ma. Była to czwarta klasa szkoły podstawowej. Dzieci przyszły bardzo, bardzo poruszone mocno tym. Pedagodzy, bardzo nie mam, coraz więcej nie mam zaufania do osób, które mają same często niepoukładane życie, żyją w związkach niesakramentalnych, a mówią o swoich właśnie różnych doświadczeniach, o swoich przeżyciach, o swoich rodzinach, przekładając to na to i tłamiąc jakąś wiarę w naszych dzieciach. Byłam świadkiem ostatnio u innej córki, że była ankieta na lekcji, imię i nazwisko, trzeba było podać, czy opiekuje się młodszymi dziećmi w domu, w rodzinie, bo jesteśmy rodziną wielodzietną, czy ona się opiekuje, ile dostaje kieszonkowego, czy jej kieszonkowe wystarcza, o której chodzi spać, czy rodzice ingerują, kiedy ona idzie spać, czy nie ingeruje. Córka do mnie mówi, mamo, nie wiedziałam, co mam pisać, bo napiszę, że ty mówisz, o której mam iść spać, no to, że za bardzo jestem kontrolowana. Kiedy napiszę, że chodzę sama, no to, że rodzice nie kontrolują. Bardzo dużo takich było pytań, o których byłam bardzo zdziwiona, że imię, nazwisko było też również, więc w ogóle to. Też jest takie, spotykam się wśród dzieci, że są tematy, są filmy włączane, które są z treścią pornograficzną. Kiedy zadzwoniliśmy do wychowawcy, pytając dlaczego, takie powiedzieli, że mama 14-15 lat, córka, powiedzieli nam, że one mają prawo wyboru. Ja mówię, jakiego wyboru? Moje oczy nie będą patrzeć na zło i my uczymy dzieci tego, że nie chcemy. Ona wstała potem na drugi raz, jak był taki film włączany, powiedziała, że nie chce w tym uczestniczyć. Ale często jest to takie, że musi jakoś tak występować, pomimo występować w grupie dzieci. Mówi, mamo, czasami jest to bardzo trudne, że muszę brać tak... po prostu stawać w obronie takiej czystości, takiej jakiejś moralności. Kiedy rozmawiałam z panią, jedną nauczycielką właśnie o wyborze, to pani mi powiedziała, że ja za bardzo ją ograniczam, że za bardzo nie pozwalam jej doświadczyć wielu rzeczy. Ja mówię, proszę panią, nawet prawo do 18 roku życia mówi, że to rodzice mówią, co jest dziecku to dobre, a co złe. Jeszcze cały czas je uczymy, cały czas z nimi rozmawiamy. Ja mam bardzo dobry kontakt ze swoimi dziećmi. One mi wszystko mówią, dużo bardzo rozmawiamy. I ja mówię, ja je uczę wyboru. I dobrego też wyboru. Ale kiedy one zaczynają coś mówić, że na przykład była taka sytuacja ostatnio z jogą, że nie będą uczestniczyły w jodze na lekcji WF-u, to pani powiedziała, że to dzieci zaproponowały jogę i był normalnie przyniesiony Budda, były kadzidełka przyniesione, dzieci zaproponowały. Ja nie wiem, co się dzieje w szkołach. Dzisiaj było pięknie powiedziane o tym też domowym nauczaniu, o tym wszystkim. Powiem pani szczerze, że zaczynam się martwić o tym, co się dzieje w naszych szkołach. Przychodzę na podziecko jedno, są zajęcia z Halloween. Ja mówię, dlaczego o tym nic nie wiem? W podstawie programowej jest, z angielskiego pani mówi, to jest podstawa programowa, zajęcia z Halloween. Ja mówię, że przecież to są straszne zagrożenia dla dzieci duchowe i w ogóle. Dlaczego my o takich rzeczach nie wiemy, że takie coś się dzieje? Nauczycielka moja znajoma angielskiego, która się nawróciła niedawno, mówi, że musiała całą godzinę siedzieć wśród nietoperzy, bo tak jej kazali, bo tak oni przygotowują i w ciemnym zrobili ciemną dekorację, wszystko i ona musi w tym siedzieć, bo teraz przeżywamy Halloween i kulturę śmierci i kulturę, kiedy ja mówię, że prosimy, żeby tego nie było, to jesteśmy wyśmiani, nie idziemy do przodu, nie idziemy z nowym jakby światem, z tym, co się dzieje. Też to, co pani mówiła, o tutaj dzieci akurat robią lekcje cały czas jeszcze. Pani mówiła i słyszały to, że nie chodzą z tym, z podręcznikami. One mówią, mama, ale my chodzimy. Ja im wiele razy mówiłam, zostawcie, bo mają szafki, to jest fakt, mają szafki, ale mówią, mama, ale dostaniemy punkty karne, jak czy zapomnę, czy szafki, czy kluczyka zapomnę, czy zapomnę z domu wziąć, to są punkty karne za to zaraz. Ale syn mówi, w drugiej klasie mówi, mamo, ja codziennie noszę podręczniki. I też rozmawiałam ostatnio, w pierwszej klasie on był, rozmawiałam, dlaczego były dyktanty normalnie ze słuchu już, kiedy on dopiero przyszedł, bo nie daje wcześniej dzieci, bo mamy dużo dzieci, bawimy się razem, wszystko robimy dużo razem. On poszedł do mnie do szkoły, fajnie się sami uczą, bardzo dużo stawiam na to, żeby samodzielne były, żeby się uczyły, dochodziły do wielu rzeczy, sami jestem bardzo z nich dumna, są zdrowymi uczennicami. Ale kiedy powiedziałam na lekcjach, że czy my trochę nie przesadzamy, czy my trochę nie za bardzo wszystko tak do przodu, a potem korepetycje i tak dalej, to rodzice mi powiedzieli, że 2 tygodnie wcześniej siedzą, przygotowują się do sprawdzianu z dzieckiem. Ja nie mam takiej możliwości w ogóle, ale nawet też dla mnie to jest zwariowane. 2 tygodnie siedzieć wcześniej z dzieckiem, żeby przygotować go na lekcję i żeby potem on nie został jakoś z tyłu, bo on jest gorszy niby, czy coś takiego, nie? Po prostu nie wiem, co się dzieje w szkołach. Nie wiem, co się dzieje w szkołach. Bardzo proszę, proszę o tą seksualność też, bardzo proszę, bo ksiądz Tadeusz Rydzyk pięknie się powiedział, my tu mieszkamy niedaleko Gdańska, mieszkamy, widzimy, co w Warszawie się, to jest nieprawda, że to nie wchodzi. Wchodzi seksualność. Wchodzi to, że coraz więcej nauczyciele przyjmują, może pedagodzy właśnie, czy psychologowie biorą prawa, które my rodzice, jako rodzice, wiem, że nie wszyscy rodzice stają na wysokości zadania, żeby o tym mówić ze swoimi dziećmi, żeby to przekazywać, ale jest wielu wspaniałych rodziców. I bardzo proszę panią o interwencję, proszę o pilnowanie tych spraw, żeby nie dopuszczać. Nauczyciel roku z Sopotu był wybrany ostatnio.
Pani Anno,
tak,
wiele tych spraw, które pani podjęła, jest dość wstrząsające.
Tak, ale to są wszystkie doświadczenia. Naprawdę mówię to teraz z doświadczenia tu swojego. Jesteśmy całą rodziną w ogóle tu razem. Bardzo się cieszymy, że pani jest, że możemy te sprawy poruszyć. Ja wiem, że też jak ja to mówię, mogę się spotkać z problemami różnymi, ale...
Nie, no na szczęście zostaje pani anonimowa.
Prosimy panią o takie właśnie przyjrzenie się naprawdę szkołom, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Dziękuję, ja przechodzę na odbiór. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No rzeczywiście my tutaj z ojcem no patrzyliśmy na siebie zdziwieni, jak niektóre rzeczy słyszeliśmy, ale tak, po pierwsze... Ewidentnie mówi pani o jednej szkole i prawdopodobnie kolejne pani dzieci doświadczały różnych złych rzeczy. Dlatego no, ja panią naprawdę proszę, proszę mi wierzyć, ja mam 16 wybitnych kuratorów. Ponieważ dotyczy to prawdopodobnie konkretnej szkoły, to proszę się skontaktować z panią kurator i jednak przedyskutować szczegółowo te problemy. Sformułowanie do dziecka, że Boga nie ma, jest naruszeniem konstytucji, dlatego że dziecko, każdy człowiek ma prawo do wyrażania religii, do wiary, więc są to niedopuszczalne sformułowania kierowane bezpośrednio do dziecka. Jeżeli mówi pani o ankietach, no naprawdę nie można bezkarnie jakichś ankiet przeprowadzać w szkole. To już nie tylko dlatego, że jest RODO, ale również dlatego, że te ankiety zajmują czas. One bezwzględnie rodzice muszą być poinformowani. Przepraszam, że zgłosiła się firma X, albo że jest to badanie, nie wiem, jakiejś sondażowni, albo jakiś projekt naukowy, który ma zbadać, prawda, jak przeciętnie dziecko, nie wiem, funkcjonuje, czy w systemie, czy w rodzinie. Ale to są bardzo niebezpieczne ankiety i słusznie pani się obawiała, czy dziecko, nie wiedząc, jak odpowiedzieć na pytanie, bo dziecko nie wie, czy czasami odpowiedź w ankiecie nie będzie skutkowała jakimiś rozstrzygnięciami, które mogą, no bezpośrednio nie, ale być może pośrednio uderzyć albo w rodzinę, albo w środowisko szkoły. Więc też proszę o tych ankietach opowiedzieć, bo to trzeba po prostu zwyczajnie sprawdzić. A hasło punkty karne w szkole podstawowej brzmi absolutnie abstrakcyjnie. Naprawdę nie ma takiej możliwości zapomnienia czy niezapomnienia książki. Przecież naprawdę z jednego podręcznika, i mówię to też ze swojego doświadczenia, ja, proszę pani, uczyłam języka polskiego w szkole średniej. W związku z tym na 3-4 osoby wystarczał jeden podręcznik. To nie jest jakiś szczególny problem, że ktoś zapomni. Młodzi ludzie wręcz się umawiali wtedy, kiedy nie było mowy o szafkach, kiedy nie było obowiązku, żeby no, tak organizować zadania domowe, żeby młodzież nie nosiła ciężkich tornistrów. Teraz są twarde przepisy, jest obowiązek i w związku z tym musi być stworzony tak klimat, a jednocześnie, tak jak pani mówi, takie przygotowanie do samodzielności. Pani dzieci prawdopodobnie będą samodzielnymi ludźmi. Proszę się nie martwić, że ktoś z rodziców wcześniej, 2 tygodnie uczy się z dzieckiem, żeby przygotować się do lekcji, które dopiero będą. Dlatego, że im wcześniej dzieci będą samodzielne. I ja też bardzo proszę nauczycieli, proszę rodziców, dajmy, uwierzmy w dzieci, uwierzmy w ich siłę, uwierzmy w ich odpowiedzialność, uwierzmy w ich samodzielność. Jeżeli do 6 klasy będziemy pakować tornister razem z dziećmi, no to nie denerwujmy się, że kiedy będą na studiach, nie będą potrafili samodzielnie się uczyć i planować sobie zajęć. Pozwólmy dzieciom na samodzielne odrabianie lekcji. Mało tego, właśnie rozmawiajmy z wychowawcami, z nauczycielami, z dyrektorem. Macie rady rodziców, macie spotkaniach, żeby rzeczywiście ograniczać zadania domowe nie do właściwie tylko tego, co jest puentą lekcji, która powinna być no, ciekawa, powinna przynosić już rozwiązania. Tak naprawdę koniec lekcji zgodnie ze wszystkimi zasadami powinien już być omówieniem tego, jak powinno wyglądać zadanie domowe, właśnie po to, żeby zadanie domowe było odrabiane samodzielnie. Ja nawet ucząc dorosłe dzieci, ucząc młodzież, bardzo często jednak prosiłam o to, aby wypracowania były pisane w klasie. Nie szkoda mi było zajęć, dlatego że wtedy miałam gwarancję bezwzględnej samodzielności. I informuję panią, że po 2-3 takich wypracowaniach ja dokładnie wiedziałam, które zadania później są samodzielne, a które nie. No przecież dziecko później ma zdać maturę. Musi umieć pisać i tak dalej, i tak dalej. Także proszę być dumna ze swoich dzieci, że są samodzielne doskonale, że państwo do tej samodzielności dzieci przygotowujecie. Natomiast przynajmniej te 3 kwestie, o których ja tutaj powiedziałam, są no, alarmujące. W związku z tym naprawdę bardzo proszę skontaktować się z panią kurator, też powołując się na rozmowę dzisiejszą.
Oświata i wychowanie to temat, który podejmujemy podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji. Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się ksiądz Sławomir Kostrzewa, pracuję jako duszpasterz w Poznaniu. Bardzo cieszą mnie podejmowane przez panią minister odważne działania, które rzeczywiście tworzą nową jakość polskiej szkoły. Mam też świadomość wielu ataków, z którymi musi się pani mierzyć jako minister edukacji narodowej i skali trudności, z jakimi jeszcze przyjdzie się pani spotkać, aby dokończyć dzieło reformy polskiej szkoły. Tak więc z wielkim zadowoleniem usłyszałem dziś wypowiedziane przez panią minister zapewnienie, że tak zwana karta warszawska jest niemożliwa do realizacji w polskich szkołach. Chciałbym jednak kontynuować wątek podjęty kilka minut temu przez jednego ze słuchaczy. Otóż jestem świadkiem wielkiego niepokoju, jakiego doświadcza wiele osób, dla których sprawy polskiej szkoły są bliskie. Wyrazem tego niepokoju może być choćby poprzedni telefon. Chciałbym ponownie nawiązać do ostatnich wydarzeń z udziałem prezydenta Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że nie powinno mieć miejsca takie wydarzenie, jakie zaistniało w Warszawie za przyczyną obecnego prezydenta, ale chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy. Mianowicie zabrakło jednoznacznego i natychmiastowego zapewnienia ze strony obecnych władz, że szkoły w Polsce nie staną się areną genderowych eksperymentów. Ponadto wielu rodziców skarży się, że bezskutecznie apelują o kontrolę w szkołach, gdzie od kilku lat regularnie zapraszani są przez lokalne samorządy edukatorzy, promotorzy gender. I teraz kilka pytań. Mianowicie pierwsze, jak powinni zachować się rodzice bądź nauczyciele, którzy są świadkami realizowania w szkołach projektów genderowych pod płaszczykiem na przykład lekcji o tolerancji czy przeciwdziałania przemocy. Drugie pytanie, czy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prezydent Trzaskowski, który przecież doskonale wie, że nie ma żadnych kompetencji do wprowadzania i realizowania projektów zawartych w deklaracji LGBT+, na terenie podległych mu przez samorządy szkół. A pomimo tej świadomości nadal uparcie twierdzi, że zrobi wszystko, aby tak się stało, co potęguje niepokój rodziców i twierdzi ponadto, że nie zamierza wycofać się z podpisanej deklaracji. W opinii wielu osób jego zachowanie nosi znamiona nie tylko przekraczania uprawnień, ale wręcz przestępstwa. Szkoła i bezpieczeństwo dzieci nie mogą stać się areną bezkarnej propagandy politycznej czy przedwyborczych rozgrywek. I pytanie, czy rząd posiada jakieś instrumenty, które ukrócą tego typu działania osób nadużywających swojej władzy i pozwolą rodzicom sądzić, że ich dzieci w szkołach będą bezpieczne, wolne od genderowej demoralizacji, że przekazywana tam wiedza nie będzie szkodzić właściwemu wychowywaniu dzieci, jak proponowane przez Światową Organizację Zdrowia Standardy Edukacji Seksualnej. I kolejne, trzecie pytanie. Dlaczego zabrakło jednoznacznego poparcia dla małopolskiej kurator oświaty, która wprost nazwała programy zawarte w standardach edukacji seksualnej szkodliwymi, demoralizującymi, propedofilskimi? W przekonaniu moim, wielu rodziców, poparcie ze strony pani minister i rządu powinno być natychmiastowe. A tymczasem byliśmy świadkami kilkudniowej, bezkarnej fali hejtu skierowanej w stronę małopolskiej pani kurator i wielkiej ciszy ze strony rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ostatnie pytanie. Jak Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przygotowane na ewentualne procesy ze strony Unii Europejskiej, które zapewne za jakiś czas upomni się o realizowanie tzw. genderowej konwencji stambulskiej na terenie polskich szkół? I czy rząd zamierza wypowiedzieć tę bardzo szkodliwą konwencję, szkodliwą dla Polski, dla zdrowego wychowywania polskiej młodzieży? Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy. Książę Sławomirze również pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie. My proszę się nie martwić o upominanie się Unii Europejskiej, dlatego że żaden z traktatów czy traktat nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji albo jakiegokolwiek wpływu Unii Europejskiej na edukację. To jest wyłączna kompetencja kraju członkowskiego. W związku z tym tutaj możemy być absolutnie spokojni, w jaki sposób kształtujemy między innymi podstawy programowe. Choć rzeczywiście, i to też jest, przepraszam, zrobię małą dygresję, bardzo ważne w kontekście wyborów europejskich, musimy zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ wielokrotnie już na spotkaniach, bo przecież ja jako minister edukacji uczestniczę w różnych spotkaniach Komisji Europejskiej, dyskutujemy nad różnymi rozwiązaniami, coraz częściej pojawia się dosyć absurdalny pomysł, aby we wszystkich krajach członkowskich były te same podstawy programowe. Dlatego naprawdę tak ważne są wybory do Europarlamentu. Ważne jest, żeby tam być i to być po to, żeby bronić silnej Polski, być przy tych wartościach, o których tutaj dyskutujemy. Jeżeli chodzi o podejmowanie różnych działań przez samorządowców, myślę, że wszyscy wiemy, że jesteśmy w podwójnym roku wyborczym. Bardzo wielu samorządowców jest zaangażowanych politycznie. Próbuje wywoływać różnego rodzaju konflikty, próbuje prowokować, dlatego te próby przekraczania kompetencji. Ale proszę się nie martwić. Nie można zrealizować karty warszawskiej w taki sposób, jak wyobraża sobie pan Trzaskowski. I to będzie ewidentnie złamanie prawa. Kiedy ksiądz pyta i mówi, że ktoś nie reaguje na ewidentne przekroczenia prawa, no to ja bym jednak poprosiła i proszę do ministerstwa na moje ręce bardzo konkretne przykłady, bo jeżeli ksiądz pyta, jak reagować, tak, no to trzeba mieć konkret. Nie, że gdzie i nie, że kiedyś, tylko że dnia tego i tego na takim i takim spotkaniu odbyło się takie i takie zdarzenie i my wtedy możemy, nakładając prawo oświatowe, no, móc w jakikolwiek sposób interweniować. Naprawdę, to dotyczy każdej instytucji, każdego stowarzyszenia, każdej organizacji. Jeżeli zaś chodzi o wypowiedzi kuratorów. No, wszyscy kuratorzy są odpowiedzialnymi urzędnikami. Mają, czy są po to, żeby wdrażać reformę, przestrzegać prawa oświatowego, ale przede wszystkim być przy dzieciach, rodzicach i nauczycielach. Natomiast my zawsze prosimy, ja proszę kuratorów, aby starali się być urzędnikami. To znaczy, żeby też powściągali język, żeby nie budził emocji z żadnej ze stron. Dlatego właśnie, żeby pokazywać, że szkoła i prawo oświatowe jest absolutnie czyste, jeżeli chodzi o jakiekolwiek promocję czegokolwiek, czy jakikolwiek światopogląd. Więc też bardzo proszę kuratorów, szanując ich pracę, będąc przy nich, żeby starali się unikać skrótów myślowych, puent, które budzą niepotrzebne emocje.
Dodajmy, że również w dzisiejszym naszym dzienniku jest wywiad z księdzem Sławomirem Kostrzewą pod tytułem Łamanie godności. Rozmowę przeprowadziła pani Anna Ambrosiak. A my odbierzemy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Szymon Cieślar. Mam przyjemność być dyrektorem szkoły niepublicznej. Od wielu już lat. Wcześniej pracowałem w szkole publicznej i z uwagą przysłuchuję się dzisiejszej audycji, jej pierwszej części i drugiej. Bardzo cieszę się z obecności pani minister. Witam serdecznie. I gratuluję odwagi podejmowanych reform i życzę dużo siły, by te reformy dalej prowadzić. Przysłuchując się audycji, nasuwa mi się wiele pytań, których wcześniej nie miałem, a z kolei ksiądz Kostrzewa przed chwilą wyprzedził moje pytanie, które jednak zadam, ale w trochę innym może kontekście. Cały czas z ust pani minister nie pada stwierdzenie, jaki jest stosunek ministerstwa do propozycji środowisk LGBT. A przed chwilą jak gdyby odczułem reprymendę dla pani kurator w Krakowie, kiedy mówi pani o powściąganiu języka. Więc nie wiem, czy to dobrze, że pani kurator się odezwała, czy niedobrze. Ale zestawiając fakty pewne, chcę powiedzieć tak. Z jednej strony mówi pani o roli samorządu, czy to w konstruowaniu wynagrodzenia nauczycieli poprzez dodatki, a z drugiej strony bagatelizuje pani działania samorządu. Przepraszam, że mówię, że pani bagatelizuje, może tak nie jest, ale z rozmowy, z audycji tak to troszeczkę wynika. Możliwość oddziaływania. Pan Trzaskowski ma jakiś pomysł, który pani tylko komentuje jako niezgodny z prawem i on na pewno nie będzie mógł być realizowany. Ale może za chwilę będzie inny pomysł, który będzie już zgodny z prawem. Świadczyć może o tym telefon jednej z mam, bardzo zaniepokojonych tym, co się dzieje w szkołach. I nacisk środowisk LGBT trwa. On ma miejsce. To nie jest coś, co dopiero przyjdzie. W 2012 roku bardzo znane wydawnictwo pedagogiczne wydało książkę, jedną z wielu książek do wszystkich przedmiotów, tym razem do przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Tam omawiano temat, zagadnienie paniki. Paniki, skutków paniki, jak zapobiegać panice i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było zilustrowane, uwaga, zdjęciami i opisem Parady Równości. Jest wiele wydarzeń na świecie, w których panika doprowadza do tragedii, są ofiary i tak dalej, i tak dalej. Wskazano akurat to wydarzenie i zresztą słusznie jakoś roztaczano również refleksję nad tragedią, jaka miała miejsce. Ale to wszystko już jest, to wszystko już trwa. I obawiam się, że jeżeli mówimy tylko o tym, że to na pewno się nie stanie, to mówimy o dwóch różnych rzeczach. A teraz już przejdę do pytania. Mówi pani o ustalaniu przez samorząd pensji. Co będzie z nauczycielami szkół niepublicznych, których samorząd już pensji nie ustala? Jeżeli ministerstwo nie ustali pensji wyższej, no to niestety nauczyciele szkół niepublicznych będą zarabiali inaczej w stosunku do nauczycieli szkół niepublicznych. I oczywiście tutaj można długo na ten temat rozmawiać, ale to w kontekście strajku, a właściwie tego, co się mówi o strajku i tego, jak się polaryzuje społeczeństwo, czyli właściwie kontra nauczycielom. Egzamin, o ile wiem, można przełożyć. Przepraszam, że to mówię, ale pani minister powiedziała, że nie można. Powiedziała pani nawet, że wydrukowane są arkusze. Czy w związku z tym, mam pytanie, nie może egzamin się odbyć tydzień później? Czy przewróci się cały system? Nie sądzę. I ostatnie pytanie. Co sądzi pani o pomyśle NIK-u, Najwyższa Izba Kontroli, instytucja państwowa, proponuje zawieszenie egzaminu z matematyki, bo słabe są wyniki. No cóż, nie będę tego komentował, po prostu zapytam, co pani o tym sądzi. Bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony dla mnie czas na moją wypowiedź i już oddaję głos. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również panu doktorowi. Pani minister, prosimy.
Pozdrawiam, już odpowiadam. Rzeczywiście dzwoniła osoba, która zna się na edukacji. Choć nie ze wszystkim się zgadzam, ale cudownie jest dyskutować właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, żeby powymieniać różnego rodzaju opinie. Zacznę od końca, od matematyki. Ja już na antenie, na wizji telewizji Trwam podkreślałam, co od razu ustawia moją wypowiedź, że jestem polonistką po profilu matematyczno-fizycznym, gdzie musiałam zdać matematykę na poziomie rozszerzonym. No, raport Najwyższej Izby Kontroli został absolutnie zdyskwalifikowany przez wszystkich możliwych ekspertów i naukowców. Z przykrością stwierdzam, że Najwyższa Izba Kontroli ucieka w taką publicystykę, coraz częściej niestety polityczną. Dlaczego? Bo cały ten raport jest absolutnie sprzeczny. Bo na przykład mówi się o maturze i egzaminach, mówiąc, że jest to właściwie jedyna formuła diagnostyczna, by ocenić, jak jest nauczana matematyka. No to jeżeli tak jest, to dlaczego trzeba z tego narzędzia diagnostycznego zrezygnować? Ja też tutaj zrobię taką małą dygresję. Rzeczywiście Ministerstwo Edukacji, system edukacji, bo tam Ministerstwo Edukacji mniej istotne, system edukacji przez naszych poprzedników został kompletnie zapomniany, jeżeli chodzi o takie oprzyrządowanie naukowe. I chcę Państwu powiedzieć, że Instytut Badań Edukacyjnych już ma pozytywną rekomendację. Będziemy budować od następnego roku państwowy instytut, który będzie tylko i wyłącznie do dyspozycji Ministerstwa Edukacji, a właściwie systemu edukacji, po to, żeby badać różnego rodzaju zdarzenia, żeby nie robić jakichś, nie wiem, wielkich przetargów, poszukiwać ekspertów, tylko żeby ci eksperci byli przyporządkowani do Instytutu Badań, bo tam też między innymi powstawały badania mówiące o tym, jak uczyć matematyki. My nie jesteśmy ministerstwem, który chce zbić termometr, żeby nie widzieć gorączki, czyli że potrzebujemy wiele zrobić w nauczaniu matematyki. Te kroki, które podjęliśmy, są między innymi zapisane w nowej podstawie programowej. Po pierwsze, wzmacniamy różnymi rozwiązaniami. Od na przykład podstaw programowania od klasy pierwszej, żeby było jasne, wcale tych podstaw programowania nie trzeba realizować przy pomocy komputerów, ale przy pomocy klocków i gier planszowych doskonale rozwijają umysł i umiejętności logiczne dziecka. Wprowadziliśmy grę w szachy, która doskonale uzupełnia tę właśnie naukę matematyki. Mówimy o czytaniu, dlatego że czytanie znakomicie pomaga w rozwiązywaniu zadań i problemów, przeprowadzaniu dowodów matematycznych, czy też analizowaniu zadań i zdarzeń fizycznych czy chemicznych. Powiedzieliśmy w podstawach programowych, ale oczywiście my też musimy współpracować z nauczycielami. Musimy ich do tego przygotowywać, przekonywać, że tak należy pracować. Prosimy w podstawach programowych, zrealizuj 20% podstaw programowych przy pomocy projektów. Wreszcie mówimy o doskonaleniu zawodowym nauczycieli, o tym, że jednak co roku trzeba skorzystać z jakiejś oferty, dlatego że jest bardzo dużo pieniędzy, między innymi w samorządzie, dyrektorzy o tym wiedzą, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tak aby właśnie te potrzeby związane z różnymi potrzebami dzieci, z różnymi umiejętnościami docierania do dzieci, po prostu wzmacniać, poszukiwać nowych rozwiązań. To tak, powiedzmy, te, które są zaprojektowane i zaprogramowane. To oczywiście będzie chwilę trwało. No system edukacji, jak pan dobrze wie, jest takim systemem, gdzie efektów nie widać od razu. My możemy się cieszyć, że efekty już widzimy w przedszkolach, bo dwa lata temu nie było już sześciolatka, był w podwójnym roczniku z siedmiolatkiem i z pięciolatkiem w przymusowej pierwszej klasie. Nie było trzylatka, był tylko cztero- i pięciolatek. Teraz mamy 96% sześciolatek. sześciolatków, którzy się uczą, 80% trzylatków. No widać tutaj już efekty. Więc zaprojektowaliśmy te zmiany, cały czas je monitorujemy, uważamy, że mamy wybitnych matematyków, nauczycieli, którzy jednak muszą patrzeć na to, że młodzież nam się zmienia. Muszą na przykład wykorzystywać tablice multimedialne. One dają, no, szczególnie w geometrii, zupełnie inną przestrzeń do analizowania i do rozumienia. Chcę pana poinformować, że nie można przełożyć egzaminów, dlatego że minister edukacji nie ma do tego kompetencji. Jestem wyłączona z przekładania czy nie przekładania. Poza tym, proszę powiedzieć, a na kiedy można byłoby to przełożyć, jeżeli my mamy cykl co 2 tygodnie egzaminów, sprawdzenia. Oprócz tego chcę pana poinformować, że cały system rekrutacji już jest podporządkowany sprawdzeniu tychże egzaminów. Później ogłoszeniu. Nie wiem, czy pan pamięta, ale żeby otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, musi pan mieć zaświadczenie z komisji egzaminacyjnej z wynikami. Oczywiście tutaj wyniki nie grają żadnej roli, jeżeli chodzi zda, nie zda, ale musi to się zdarzyć. Proszę sobie przypomnieć, to jest przedostatni piątek w czerwcu. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest przestrzeń do tego, żeby cokolwiek przekładać i zmieniać. Oprócz tego jeszcze raz pana informuję. Są wydrukowane arkusze, zostały wydane pieniądze. Jeżeli okaże się, że, nie wiem, byłyby jakiekolwiek zaburzenia, nie ma możliwości dodrukowania innych pytań, innych arkuszy. Być może ma pan w głowie 93 rok, kiedy były strajki, ale chcę panu przypomnieć i wszystkim państwu przypomnieć, że to były zupełnie inne czasy. Nie było zewnętrznego systemu. Kurator po prostu razem z ministrem przekładali egzaminy. Oprócz tego, no, zwoływali komisję, która pisała tematy, pisała zadania i mogła w ten sposób interweniować. Teraz nie ma takich możliwości. Dzieci nasze nie zasługują na to, żeby ich rodzice denerwowali się, że coś może wydarzyć się w trakcie egzaminów. Nie może nic boleć dzieci. Dzieci mają uzyskiwać rezultaty, które mają decydować o ich przyszłości. Czy pan uważa, że jeżeli rodzice w domu nerwowo rozmawiają na ten temat, to nie przekłada się to na emocje dziecka, które jest zestresowane wystarczająco? A co pan powie o tych dzieciach, które mają specjalne potrzeby, którym trzeba wydłużyć czas? Zastanówmy się wszyscy, rozmawiajmy dorośli z dorosłymi, natomiast wyłączmy z tego dzieci. Naprawdę dla nich jesteśmy w systemie edukacji. Mówi pan o pensjach w niepublicznych szkołach, no tak sam sobie pan odpowiedział. To znaczy niepubliczne placówki mają dotację wyliczoną z subwencji oświatowej według określonego algorytmu, gdzie otrzymują państwo na ucznia tyle samo, ile średnio wydaje się w danym samorządzie na dzieci. No i państwo kształtują jakby pensje według własnego uznania. Teraz zmieniło się trochę, bo między innymi trzeba co do zasady zatrudniać nauczycieli na umowy o pracę. Mam nadzieję, że u pana tak to wyglądało i że rzeczywiście, no, mając możliwość jako niepubliczny podmiot pozyskiwania z różnych źródeł pieniędzy, nauczyciele w pana szkole mają, no, godne wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o podręcznik z 2012 roku, to nie jest podręcznik z reformy. My w tej chwili dopiero drugi rok dopuszczamy podręczniki, które są wynikiem zmienionych podstaw programowych, więc też proszę, żebyście Państwo o tym pamiętali. Nie wiem, czy Państwo na przykład zauważyli, że zniknął jedynie słuszny podręcznik w klasie 1-3. Jeszcze w trzeciej klasie on jest ostatni rok. Pamiętacie Państwo, Ministerstwo Edukacji jeszcze 3 lata temu było wydawnictwem. Kuratorzy i urzędnicy w ministerstwie zajmowali się dystrybucją podręcznika napisanego w Ministerstwie Edukacji. No, to absolutne czasy PRL-u, kiedy obowiązywał jedyny słuszny podręcznik i nie można było wybrać innego. I jeżeli chodzi o to, że ja czasami mówię, że takie, a nie inne są kompetencje samorządu. Tak, one są opisane w Konstytucji, one są opisane w ustawie. Kiedy mówię, że samorząd ustala pensję nauczyciela, to dlatego, że to wynika z przepisów. To on tworzy plany finansowe dla szkół i on ostatecznie decyduje, w jaki sposób ustalić dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za warunki pracy, dodatek za wychowawstwo i tak dalej. Ministerstwo Edukacji jest odpowiedzialne za rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Wielokrotnie podkreślam, że to jest niesprawiedliwa struktura. Dwukrotnie próbowałam ją zmienić. Nie było po stronie społecznej zgody. Przystępuję do tego po raz trzeci, dlatego że rozumiem frustrację nauczycieli. Ona jest uzasadniona. Jeżeli nauczyciele spotykają się bez końca na różnego rodzaju szkoleniach i jeden nauczyciel ma 20 zł za wychowawstwo, a drugi 350. To rzeczywiście musi się zmienić i między innymi moje zobowiązania rządu i Ministerstwa Edukacji, że po prostu zaproponujemy tutaj po raz kolejny rozwiązania. I jeżeli mówimy znowu o tym, że to jest kompetencja, no to dalej podkreślam i mówię jednoznacznie, nie ma kompetencji żadnych samorządowiec do tego, żeby ingerować w życie szkoły, w podstawy programowe, w programy. Jeżeli samorząd chce mieć różnego rodzaju projekty, to on może to robić bezwzględnie poza szkołą. Przecież ma instytucje, do których może zapraszać tylko tych, którzy mają ochotę. Ja proponuję takie uczciwe rozwiązania, które powinny być normą w samorządzie. I kiedy mówimy tutaj o tym, że unikamy eventów, warsztatów, raz, że rzadko kiedy dyrektor i nauczyciele wiedzą, kto jest autorem, co jest w tych czy na tych warsztatach. Przecież za moich poprzedników bywało tak, że podczas takich warsztatów nauczyciel opuszczał klasę i nie wiedział, w jaki sposób rozmawia się z dziećmi. My podkreślamy, że wychowujemy dzieci cały czas na lekcjach matematyki, fizyki, języka polskiego. Realizujemy zadania na godzinie wychowawczej. Mamy pedagogów, psychologów. I jeżeli ambicją samorządowców jest wesprzeć takie działania wychowawcze, to naprawdę można zatrudnić dodatkowego pedagoga i psychologa, można dać dodatki większe motywacyjne, dodatki za wychowawstwo, nauczyciele są do tego po prostu przygotowani. Nikogo z zewnątrz nie potrzebują. A jeżeli są jakieś potrzeby, to ustalają to razem z rodzicami.
Tutaj padły pytania w kierunku pana dyrektora Szymona Cieślara. Tak się składa, że pan dyrektor jest z nami na łączach jeszcze. Czy pan tak, chce się ustosunkować?
Jestem. Przede wszystkim dziękuję za odpowiedź, a najbardziej dziękuję za zaproszenie do rozmowy, którą pani wyraziła na początku swojej wypowiedzi. Chętnie zawsze podejmę się rozmowy merytorycznej na łączące nas tematy. Pani minister, ja oczywiście rozumiem, jak jest konstruowane wynagrodzenie nauczycieli, ale chodzi mi o to, że ta walka nauczycieli o tą podstawową pensję jest uzasadniona i przesuwanie odpowiedzialności na samorząd jest w tym momencie niepotrzebne, bo samorząd i tak zrobi to, co ma zrobić i to będzie zawsze ten dodatek. A tu chodzi o tę podstawę i kontekst szkół niepublicznych. Szkołom niepublicznym również zależy na tym, żeby te pensje wzrastały i dziękuję za to, co się robi i przede wszystkim za zrozumienie sytuacji. Odniosę się jeszcze do egzaminu. Cieszę się, że to pani powiedziała o braku kompetencji w kontekście współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie, jak Ministerstwo Edukacji może nie mieć wpływu na Centralną Komisję Egzaminacyjną w dobrym tego słowa znaczeniu. Rokrocznie podkreślam, spotykamy się z błędami w zadaniach maturalnych czy w zadaniach na egzaminie gimnazjalnym. Są to zadania przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czym się zajmuje ta komisja przez cały rok, kiedy nie ma egzaminów, nie wie nikt. Potem, kiedy są egzaminy, są problemy. A teraz słyszę, że jeżeli się przesunie egzamin o tydzień, to wszystko się przewróci. Mam inne zdanie na ten temat, ale nie chcę go rozwijać, bo to już jest bardzo precyzyjna i szczegółowa rozmowa. Natomiast chciałbym powiedzieć o może jeszcze jednej rzeczy. Pani powiedziała, i to myślę, że to będzie dobre podsumowanie naszej debaty, jeśli tak mogę nazwać tę wymianę zdań, że mamy bardzo dobrych nauczycieli. Zgadzam się w pełni z panią. Mogę mówić o nauczycielach, z którymi współpracuję na co dzień. Są bardzo dobrymi nauczycielami. Ale dodałbym jeszcze. Jeszcze mamy bardzo dobrych nauczycieli. Była rozmowa wcześniej w audycji o tym, że jest mniej nauczycieli, mniej osób zainteresowanych tym zawodem. I tu odpowiedzi też już jakieś padły. Życzę pani minister, życzę sobie, byśmy mieli naprawdę bardzo dobrych nauczycieli, a pan, który dzwonił ze Szwajcarii, myślę, że nawiązał do tego, czego nikt nie chce ruszyć. Karta nauczyciela, która chroni słabych nauczycieli, bo tacy też są. I co z tym fantem? Zechcą państwo zrobić, czy nie zechcą? Dziękuję bardzo. Nie będę już zabierał czasu innym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i za odpowiedzi.
Dziękuję również. Pozdrawiamy.
Woli pan, że jeszcze się odniosę. Moje zdanie dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i to, że nie mam kompetencji, dokładnie minister edukacji nie może przesunąć, tak? I bardzo dobrze, że jest zewnętrzny system, bo on ma być sprawiedliwy, uczciwy, przejrzysty, nikt nie powinien w niego ingerować. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co pan mówił, tak, że są jakieś błędy, to tutaj bezwzględnie współpracujemy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, bo to nie jest tak, że my nie mamy żadnych związków, bo słusznie pan powiedział, że byłoby to absurdalne i no, staramy się, żeby rzeczywiście tych błędów było jak najmniej. Zawsze dziękujemy za uwagi do tych arkuszy. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to ja wcale nie przerzucam odpowiedzialności na samorząd. Po prostu Konstytucja w 97 roku spowodowała, czy powiedziała, z czego utrzymują się samorządy. Między innymi z podatku PIT, CIT, subwencji, dotacji. I właśnie ten podatek PIT, CIT i podatki zbierane od obywateli no, mają być do dyspozycji samorządów, żeby na przykład utrzymywać budynki, żeby prowadzić inwestycje, żeby remontować i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie w 2000 roku wymyślono, jak wygląda subwencja oświatowa, czym jest i jakie są obowiązki samorządów. I tam one są bezwzględnie opisane, jeżeli chodzi o te dodatki. I uwaga, pieniądze z Ministerstwa Edukacji są przeznaczane na te dodatki. Samorządowcy z reguły, ustalając dodatek motywacyjny, funkcyjny za wychowawstwo, dysponują pieniędzmi przeznaczonymi w subwencji oświatowej. To, o czym ja cały czas mówię, że musimy wreszcie powiedzieć, co jest w tym minimalnym wynagrodzeniu, a co jest w dodatkach. Bo jak pan dobrze wie, minimalne wynagrodzenie i to, co się tam zadzieje, skutkuje finansowo w różnych dodatkach. Ja jestem gotowa, żeby rozstrzygać, rozwiązywać. I tak jak powiedziałam, dwukrotnie podejmowałam już próby. Nie było tutaj zgody między innymi ze strony samorządowców.
Na zegarach 12 minut po godzinie 23, a na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych oświata i wychowanie. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszycica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Sylwia. Jestem studentką filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na specjalizacji nauczycielskiej. I tak jak odniosę się do słów mojego przedmówcy, że już jest niewiele osób, którzy chcieliby pracować w zawodzie nauczyciela, to ja właśnie jestem jeszcze tą osobą, która chciałaby kiedyś tą pracę roli nauczyciela rozpocząć, ale dzwonię w zasadzie z innym pytaniem. Dzwonię z pytaniem, a w zasadzie z pewnego rodzaju wątpliwością dotyczącą utworzenia szkół branżowych. Szkoły branżowe pierwszego stopnia wiem, że już są, że tak powiem, funkcjonują, ale moje pytanie będzie dotyczyło szkół branżowych drugiego stopnia, które w zasadzie są jakby w planach, prawda? Ponieważ jeszcze nie ruszyła rekrutacja, ale moje pytanie dotyczy tego, czy te szkoły oby na pewno będą miały rację bytu. I to są tylko wątpliwości, więc proszę jakby się tutaj nie obruszać tym, że ja tak mówię, ale zastanawiam się to, czy oby na pewno uczniowie, którzy po szkole branżowej pierwszego stopnia i którzy skupiają się głównie na swoich przedmiotach stricte zawodowych przez 3 lata i mają naprawdę bardzo mało czasu na naukę przedmiotów języka polskiego, matematyki, angielskiego, bo jest to naprawdę bardzo okrojony, że tak powiem, też program, będą mieli szansę faktycznie, żeby w tej szkole branżowej drugiego stopnia przystąpić do matury. I teraz pytanie, czy ta matura będzie taka jak dla uczniów liceów i techników, czy będzie to matura inna po prostu. A jeżeli będzie to matura inna, to czy ona przez przypadek nie straci wartości, czyli ta ogólna matura, którą będą zdawali inni uczniowie, czy ona po prostu nie straci na wartości, czy ona w ogóle będzie miała jakąś wartość. Ja rozumiem też, że to jest pewnego rodzaju otwarcie takiej furtki dla tych uczniów, tak? Dla tych, którzy kończąc szkołę branżową pierwszego stopnia chcieliby kontynuować naukę. No tylko, że mówię, te 2 lata tak naprawdę to musiałby być taki mocno przyspieszony kurs przygotowawczy do matury, bo tak ja bym to nazwała. I czy uczniowie ci daliby po prostu radę tej matury się przygotować, już mówmy o tych 30%, na takim poziomie, żeby móc tą maturę po prostu zdać. Czy będą mieć po prostu równe szanse, bo to jest moje pytanie. A drugie pytanie jest też takie, czy z drugiej strony to, że oni po tej maturze będą mogli przystąpić jakby na studia tylko i wyłącznie ograniczające się do zawodów, które wcześniej jakby do których wcześniej się uczyli, tak? Przygotowywali w tej szkole branżowej pierwszego stopnia. I mówię, budzi to trochę moje wątpliwości, szczególnie ta szkoła branżowa drugiego stopnia i bardzo prosiłabym o odpowiedź.
Pani Sylwio, dziękujemy. Życzymy również powodzenia.
Pozdrawiam studentkę polonistyki. Mam nadzieję, że jak pani będzie kończyła, a rząd Zjednoczonej Prawicy będzie w następnej kadencji, to uda nam się dalej kontynuować podwyżki i rzeczywiście będzie pani usatysfakcjonowana jako ten młody nauczyciel. Przypominam, że czeka na panią oprócz już podwyżek zaplanowanych w 3 krokach. Ogromny potencjał, jaki jest w polskiej szkole. Cudowne dzieci, 1000 zł na start w każdym wrześniu stażu i uwaga, do 26 roku bez podatku w PIT. to z sympatii do polonistki. Polonistki z reguły trzymają się razem, wspierają wzajemnie, więc proszę pozwolić na taką prywatę tutaj. I teraz drugi stopień szkoły branżowej. Generalnie budując szkołę branżową, odpowiadamy na potrzeby XXI wieku. Szkoła branżowa i technikum to szkoły dla ludzi z pasją i talentem, dlatego że mamy rewolucję 4.0, sztuczną inteligencję i algorytmy. W związku z tym potrzebujemy tak kompetentnych pracowników, a przede wszystkim, co zawsze podkreślamy, prezesów swoich własnych spółek, którzy będą bardzo szybko na rynku i będą mogli zarabiać duże pieniądze. Przypominam, przy tak dużym wzroście gospodarczym aż 48% pracodawców poszukuje fachowców i właściwie w każdej dziedzinie. Budując też taką bardzo dużą, bo ona jest rewolucyjna, nie będę tutaj o niej mówić. Krótko mówiąc, pracodawca będzie w szkole, a uczeń u pracodawcy, tam są duże zwiększenia finansowe dla szkoły branżowej, zróżnicowanie w zależności od tego, w jakich zawodach będziemy kształcić, uwolniona pensja nauczyciela w szkole zawodowej, który uczy przedmiotu zawodowego, żeby firma mogła się dołożyć, zwolnienie z części podatków od darowizn, żeby spółki i firmy mogły wstawiać różnego rodzaju sprzęt do szkół, dołożenie do refundacji dla między innymi rzemiosła, większe pieniądze dla młodocianego, staże dla uczniów, które będą się liczyć do emerytury, przede wszystkim do okresu, prawda, liczonego zatrudnienia. Tak szybko chcę pani opowiedzieć, że straciłam przez moment wątek, bardzo panią przepraszam, ale oprócz tego wszystkiego zależało nam na tym, żeby system był drożny. System edukacji, żeby był efektywny, musi być prosty i musi prowadzić do tego, że z każdego poziomu i z różnych miejsc zawsze jest jakaś droga, która dla tych, którzy będą sobie życzyć kontynuować edukację również w trybie zaocznym, mieli taką szansę. Informuję panią, że jeżeli chodzi o drugi stopień, tak jak i w technikum, podstawy programowe są tak przygotowane, że młody człowiek zdaje maturę i niczego nie będzie musiał uzupełniać. Tak jak pani już powiedziała, z języka polskiego, matematyki i języka obcego, myślę, że wie pani, że to są bardzo ważne przedmioty w każdym zawodzie, kiedy mówimy o takim rozwoju cywilizacji. Bez matematyki i języka obcego, zawodowego, bo to też się zmieniło, mamy właśnie taki język obcy, który jest skoncentrowany na danym zawodzie. No o języku polskim nie wspomnę. Natomiast uwaga, jest nowość, która jest też związana z promocją tego szkolnictwa branżowego i pokazaniem, jak on jest ważny. Zamiast historii, choć oczywiście można zrobić również i tak, zamiast historii, biologii i chemii jako przedmiotu dodatkowego, wybranego, rozszerzonego, w szkole branżowej i technikum zdajemy egzamin zawodowy. Mało tego, tak skonstruowana matura jest maturą, która otwiera drzwi na każdą uczelnię. Są to rozwiązania, które funkcjonują na świecie. To jest pokazanie rangi i ważności szkół technicznych.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie gościa, panią minister i ojca prowadzącego. Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja jestem emerytowanym nauczycielem, muszę powiedzieć, ponieważ rzeczywiście w latach 90. to nie było takich kleszczy formalistycznych w systemie, więc jakieś przesunięcia, tak jak pani minister wspominała, były możliwe. No teraz te kleszcze są niesamowite. No takie pytanie, czy to rzeczywiście ma ułatwiać? I w ramach takich kleszczy to rzeczywiście jakiekolwiek przesunięcia są niemożliwe, bo są bardzo wielkim zamieszaniem. Chciałam powiedzieć tak, że to, co ja pamiętam, że były gabinety w szkołach, że były właśnie takie przedmiotowe, że były stołówki normalnie, nie te nieszczęsne cateringi, jakieś możliwości kupienia i te sale gimnastyczne, to się bardzo cieszę, że w tej chwili pani minister to przedkłada, że to wróci. No to jest bardzo optymistyczna sprawa. Chcę jeszcze też nadmienić, to doświadczenie mojej rodziny, bo moja córka ma 5 dzieci. Jedno dziecko jest cukrzycowe, ale nie jest to konkretna przyczyna z tego powodu. Ona ma edukację, zdecydowała się na tak zwaną edukację domową. No i troszeczkę, tylko ja nie chcę tutaj, żebyśmy wyszły na ten temat i żeby pani minister...
Pani Bożeno, Mariu, też tylko zaznaczę, że czas nam pomału dobiega
końca. Wiem, dlatego wracam, dlatego nie chcę, żeby na tą edukację domową się zatrzymywać, natomiast tylko chcę powiedzieć, bo mam ważniejsze rzeczy do przekazania, natomiast chcę tylko powiedzieć, że po prostu rodzice, którzy taką edukację podejmują, są zaniepokojeni, bo są pewne utrudnienia w tej chwili za obecnego, że tak powiem, systemu edukacji, czyli za dobrej zmiany, a przecież przynajmniej córka nie ma problemów, że dziecko zostanie niespodziewanie jakimś eventem czy czymś zgorszone. I teraz przystępuję do sprawy zasadniczej. Dzisiaj mamy święto, wspaniałe wspomnienie świętego Kazimierza Królewicza. No, jest on symbolem właśnie czystości i bardzo mocnego kręgosłupa moralnego. I w tym momencie chcę się odnieść, jakby to będzie taki mój czwór głos, do głosów, które ostatnio się pojawiły, dotyczące tego, co się dzieje w szkołach odnośnie, jak ten kręgosłup moralny dzieciom się niestety, pani minister, łamie. I tutaj jakoś tak, ja zauważyłam, przepraszam, że tak może powiem troszeczkę, ale że pani tak troszeczkę się prześlizguje nad tym tematem, uspokajając, że nic takiego się nie dzieje, że to reforma, program nie dopuszcza, a to tak nie jest. Bo to nie jest problem jakiejś tam jednej szkoły, z której dzwoniła zaniepokojona mama. Jest to problem bardzo szeroki. I ja bym dzisiaj chciała panią minister odnieść do naszego dziennika właśnie z poniedziałku 4 marca. I tam jest tak. Przede wszystkim jest wypowiedź księdza Sławomira Kostrzewy, który już tutaj zabierał głos, który bardzo zresztą wyraźnie tutaj pani minister się nie odniosła tak dokładniej, ale małopolska kurator oświaty pani Barbara Nowak nie dostała jakby takiego szybkiego i bezpośredniego wsparcia ze strony ministerstwa. Raczej była narażona na hejt. A przecież ona poruszyła bardzo ważne rzeczy. Stanęła w obronie nawet nie tyle wartości, tylko co obowiązującego w Polsce prawa i konstytucji, które zabraniają krzywdzenia i demoralizowania dzieci, a rodzicom dają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. I to jest bardzo ważne. I to nie może być tak, że ministerstwo dopiero gdzieś tam naciśnięte to reaguje jakoś z taką inercją i ewentualnie mówi tak, jak coś się rodzicom nie podoba, to niech protestują i niech piszą. A to nie o to chodzi. Ministerstwo powinno w ogóle nie dopuszczać, żeby takie rzeczy się działy, bo tutaj i w tej chwili, i w tym naszym dzienniku dzisiejszym, to jest, nie jest tylko artykuł właśnie księdza Kostrzewy, ale także jest na następnej stronie wspaniała wypowiedź doktora Chazana, artykuł pod tytułem Profilaktyka czy zachęta. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że te sprawy to się dzieją i w Poznaniu, i w Warszawie, i w Gdańsku, z którego ja dzwonię, i także Łódź, tak? I właśnie w tych miastach wdrażane są zajęcia, które jak gdyby nie mają nic wspólnego z propagowaniem czystości, przedmałżeńskiej odpowiedzialności i wierności. Nie, to są zajęcia, które na przykład jest to jakaś taka wyraźnie edukacja seksualna, jak na przykład ma być realizowany program pod hasłem profilaktyki ciąż, jest to model edukacji seksualnej wprowadzony między innymi w Wielkiej Brytanii, mhm. gdzie celem było zmniejszenie ilości tak zwanych nieplanowanych ciąż. Efekt był taki, że ich liczba wzrosła u nastolatek.
Pani Bożena, Mario, spoglądając
już kończę,
na zegar.
Tak, już kończę. W związku z tym prosilibyśmy bardzo, żeby jednak bo tak samo w Łodzi ma być nowa formuła edukacji seksualnej w łódzkich szkołach. Więc zaplanowane są 3 najbliższe lata lekcji skierowane do dzieci, uwaga, w wieku od 13 do 15 lat. I w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel, uwaga, 100 tysięcy złotych. I kto będzie prowadził te zajęcia? Tak? To będzie jakieś wielkie niebezpieczeństwo. I dlatego rodzice, które na przykład właśnie mają edukację domową, nie mają tych lęków. I bardzo to w związku z tym prosimy, już kończę moją wypowiedź, bardzo prosimy i tutaj jeszcze raz dzisiaj nie bez powodu bronię tego kręgosłupa moralnego, a jestem emerytowanym nauczycielem i też wiele rzeczy pamiętam, że po prostu tak być nie może. Szkoła musi być bezpieczna, a zatem tego typu zajęcia to nie mogą być jak Trzaskowskiego, to już tak pan Szymon Cieślar wspominał, prawda? Nie ta forma, to jakaś inna się przemyci. Nie. Musi być jasne stanowisko. Bardzo prosimy. I ja tu mówię w imieniu wszystkich tych, co są zaniepokojeni, a jest tak bardzo duża ilość ludzi. I proszę panią minister, żeby po prostu tą sprawę dokładnie przepatrzyć, dokładnie rozejrzeć się po tych wszystkich miastach, bo to nie jest tylko kwestia jednej małej miejscowości i jakiejś tam jednej szkółki, gdzie są jakieś nieprawidłowości, żeby po prostu w systemie, który w tej chwili mają, żeby
pani
nie było
Bożeno,
żadnych
ponieważ edukatorów. Nie będzie też możliwości odpowiedzieć na pani pytanie, jeśli
tak,
dalej
już
będziemy...
wobec tego kończę swój niepokój, zamykam w nadzieję, że pani minister weźmie się za to bardzo konkretnie, bardzo sensownie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Zdecydowanie i kategorycznie, więc ja muszę też zdecydowanie i kategorycznie odpowiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, system został tak skonstruowany, żeby warsztaty, eventy, instytucje, ciała zewnętrzne nie mogły z dowolnymi treściami wchodzić. My realizujemy wszystkie kwestie dotyczące wychowania, kształtowania, dbania o dzieci, między innymi dbania o bezpieczeństwo, ale również edukacji seksualnej w sposób absolutnie holistyczny, skierowany na dziecko, tak aby ta edukacja była właściwa, a przede wszystkim związana z rozwojem dziecka czy z rozwojem młodego człowieka. I na każde takie sytuacje, o których tutaj jest mowa, choć według mojej wiedzy, ale oczywiście dziękuję, na pewno będę to wszystko sprawdzać, czy takie zajęcia mają miejsce, czy to jest po prostu deklaracja, która budzi wasze zaniepokojenie i w najbliższym czasie postaram się do tego wszystkiego odnieść. Natomiast też proszę pamiętać, że nie ma takiej ustawy, która opisałaby wszystkie sytuacje, które mogą zadziać się w szkole, ewentualnie każdą pomysłowość instytucji, która w różny nieprawidłowy sposób mogłaby wejść do szkół. Dlatego cały czas mówimy, że monitorujemy system i też słuchamy głosów rodziców po to, żeby zobaczyć, na ile rodziców w ich obawach po prostu wesprzeć. Dzisiaj prawo jest tak skonstruowane, że państwo nie powinni się obawiać. Jeżeli dochodzi do złamania przepisów prawa, oczywiście już te miejscowości dzisiaj wymieniane, prawda, przeanalizujemy, sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest zapowiedź, czy coś złego, co niepokoi rodziców, a co nie jest wynikiem zgody rodziców na różnego rodzaju zajęcia. Więc taką deklarację proszę przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o edukację domową, proszę mi wierzyć, nic się nie stało. Jest ona normalnie funkcjonująca w systemie. Jedyne, co budziło ogromne emocje, ale już mówiliśmy w telewizji, trwam że mamy tutaj rozwiązanie, które się nie nazywają edukacją domową, między innymi edukacja dzieci za granicą. Przypominam, to było duże nadużycie. Edukacja domowa to realizacja obowiązku szkolnego na terenie Rzeczypospolitej, tak jest w każdym państwie. Jednocześnie wspieramy dzieci, które uczą się za granicą, nie tylko poprzez przygotowanie systemu w Polsce, gdzie mogą wejść w każdej chwili i dostaną wsparcie i w nauce języka, i w zajęciach dodatkowych, ale również dzieci, które chciałyby uczyć się online, mają taką możliwość w Ośrodku Rozwoju Edukacji za granicą. Nie trzeba nikomu za nic płacić, za żadne podręczniki, więc tutaj te obawy też eliminuje. Edukacja domowa jest w systemie, będzie, to jest wolność rodziców, to oni podejmują decyzję o tym, że właśnie uczą swoje dzieci w domu.
Oświata i wychowanie. To temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie w pierwszej części telewizji TVAM oraz Radia Maryja, w drugiej części na antenie Radia Maryja z panią minister Anną Zalewską, minister edukacji. Pani minister, serdecznie dziękujemy za ten czas.
A ja dziękuję swoim rozmówcom. Rzeczywiście zadzwonili sami fachowcy, ludzie, którzy rozumieją oświatę, ale tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, to edukację rozumie każdy i potrafi mądrze się na jej temat wypowiadać, tak? Albo byliśmy w systemie, albo jesteśmy, bo uczymy, albo mamy dzieci. Dlatego dziękuję za wszystkie pytania. Niektóre rzeczy wynotowałam, będę monitorowała. Sprawdzę tak, żeby przy następnej, mam nadzieję, okazji też zdać Państwu relację.
Widać, że edukacja jest bliska sercom naszych słuchaczy. A edukacji polskiej życzymy, aby zarówno w miarze oświaty i wychowania była jak na najwyższym poziomie. Bóg zapłać za wspólnie spędzony czas. Już za chwilę na antenie Radia Maryja wspólna modlitwa kompletą.